Dom to ludzie, z którymi łączy mnie przyjaźń, miłość. Dom to dzieci, które są wokół mnie.
Dla mnie dom to przede wszystkim my we dwójkę i wszyscy ludzie, których zaprosiliśmy do swojego życia. Nasi przyjaciele, to miejsce, ta dzielnica, to miasto.
Dom. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Otwieram okiennice. Zasłaniamy je, kiedy Tosia śpi. To jest dom drewniany. W samym centrum Bojar, przy ulicy Wiktorii, w Białymstoku. Jesteśmy w centrum miasta, jest tutaj tak cicho i spokojnie jak na wsi. O! Pięknie. Pod oknami wszystkimi rośnie lawenda. Była szara, a teraz, kiedy się zrobiło cieplej, zaczyna robić się taka zielonkawa. To szczególna ulica, przetykana prawie stuletnimi drewnianymi domami, a nasz jest prawie 120-letni, w którym mieszkamy od 6 lat, a tak jakbyśmy tutaj byli zawsze. W naszym domu mieszka 10 dzieci. Nasze dzieci to Klara, lat 21, studentka, Matylda, lat 16, Kajetan, lat 6,5 i Antonina, lat 2. Z dzieci przyjętych w pieczy zastępczej jest 6, 4 chłopaków w wieku 11, 10, 8 i 5 lat i 2 nastolatki, prawie 18 i prawie 17.
Gdzie szczypior?
Pytasz, gdzie szczypior? Zobacz, tutaj już rośnie.
Ja chcę zjeść.
Spróbuj szczypiorku.
Kuba, daj mi jeszcze trochę, bo ja ci zerwę drugi. A. Dobry.
Tegoroczny.
Dobry. No. Taki o smaku cebuli.
Taki dobry.
Nie mieszkałeś jeszcze z nami w zeszłym roku, jak z racji na pandemię. I to, że byliśmy tutaj zamknięci, zajęliśmy się warzywniakiem.
Dla ciebie coś.
Mąż zbudował skrzynkę.
Rośnie.
Tak, też już wychodzi nad kapietruszki.
I kamienie też rosną.
Tamte czasy, lata 70., 80., pośród swoich rówieśników chyba byłem jednym z nielicznych, którzy mają tak liczne rodzeństwo. Czyli nas była czwórka. Byliśmy uczeni ciekawości świata. Tego też się staram uczyć swoje dzieci, swoich podopiecznych. Zarażać ich na przykład miłością do podróży. Staram się też, żeby ten dom był otwarty na różnych ludzi ciekawych. Mój ojciec nie był specjalnie obecny w moim życiu. Był kierowcą zawodowym i bardzo często wyjeżdżał. Trochę pił alkoholu i to też mu zabierało uwagę. Jak wracał z tych podróży, no to nie w głowie mu było zajmowanie się dziećmi. Ten czas gdzieś tam oczywiście momentami też był, mam takie przebłyski. I to było dla mnie bardzo cenne i nadal to wspominam. Taty już nie ma od mojego od pół roku, ale niedosyt pozostał. Do wybaczenia to jest droga i się mierzę już od wielu lat z przebaczeniem rodzicom. Kiedy sobie myślałem, że jak rodzice umierają, to ich nie ma. A to się okazuje, że to tak nie jest, nie, że ci rodzice nadal są w moim doświadczeniu, w moim sercu, w moich emocjach. Jak zacząłem być młodym ojcem, ja robiłem wszystko, żeby być ojcem zaangażowanym. Trochę miałem łatwiej, no bo ja jestem ojcem w czasach, kiedy ojcostwo i wszystkie te wartości są bardziej popularne i jest większa świadomość. Ojca nie da się zastąpić w życiu. No ja mam poczucie, że ja zastępowałem sobie relacjami z rówieśnikami, używki, nałogi, takie dowartościowywanie się też. Moim braciom poszło w książki, a mi w tamtym okresie poszło w łobuzowanie. Moja siostra zawsze mówiła, że się za mnie modliła, jak widziała, co tam się ze mną dzieje. Po powrocie z jednego z takich wyjazdów wspólnych, wakacyjnych, tak zwanego biwaku, na którym zajmowaliśmy się jednym, czyli piciem taniego spirytusu, bo wtedy się kupowało spirytus na rynku od Rosjan, który był dostępny dla naszych kieszeni. Wróciłem taki wypruty w ogóle i z taką jakąś beznadzieją. I właśnie wracałem z pracy obok kościoła i zaszedłem się wyspowiadać. za pokutę dostałem, żeby pojechać do Częstochowy, w której nigdy nie byłem. I zapisałem się, czego wtedy nie wiedziałem, na pielgrzymkę Radia Maryja. Byłem na tej pielgrzymce, nawet niosłem transparent. O, i tak to wyglądało, to moje nawrócenie. Już jako osoba pracująca zrobiłem maturę, studia. Zacząłem czytać książki, które mnie bardziej wciągały niż potańcówki w Herkulesach i picie taniego wina pod Pałacem Ranickim.
Adam, chodź do domku, żeby Paweł nas nie znalazł.
Okay.
Tylko uważaj, bo się macha. Zamykamy klapę.
Taka baza na drzewie, tu jest bardzo dużo możliwości. Możemy coś obserwować. Ptaki, które nas nie widzą. Za płotem tyle pani ma chwastów, ale to tam. Tutaj pani ma kota. Aż 3 lub 2. Nie wiem. 3. Jeden stoi właśnie pod drzwiami.
W domu było 7 dzieci. Ja byłam 4. No i właściwie tak wszyscy byliśmy bardzo blisko. Mieszkała z nami babcia, która była dobrą duszą naszego domu. Na pewno mnie ukształtował w takiej wrażliwości na drugiego człowieka. Wiele scen było, kiedy tym, co zostało wyhodowane na polu, dzieliliśmy się z sąsiadami. Pamiętam, jak na Wigilię samotną sąsiadkę, panią Hanulę, która miała kłopot z nogami, przywieźliśmy na sankach. To był dom pełen ludzi, ale to też był dom, w którym się czułam trochę samotnie. Rzeczy, które między rodzicami nie grały, w bardzo głośny sposób były wypowiadane. Dorośli mieli swoje problemy, swój świat i czasami byli bardzo odlegli od nas dzieci. Tato nadużywał alkoholu. Mama pracowała, starała się ogarnąć wszystko. I chyba w tym się czułam samotna, że oni często byli razem z nami, ale jak na potrzeby dziecka uważam, że za mało. No ja już jestem taka dorosła, już mogę niedługo wnuków wyglądać. To jest wiele dobrego, ale ta rana taka samotności, wykluczenia, niezrozumienia jest. Ale to też pomaga w zrozumieniu, w przygarnięciu, w tym, żeby się dzieci poczuły bezpiecznie tutaj w domu. Po maturze zaczęłam mieszkać w Białymstoku, studiować, pracować, utrzymywać się sama. Dlaczego wybrałam teologię? Byłam zawsze blisko Boga. To też jest, nie wiem, doświadczenie nie tylko chodzenia do kościoła w niedzielę, ale też codzienności, odwoływanie się do wiary w moim domu. Chociaż on był taki trudny, ale mój tato, widziałam go wiele razy klęczącego przy łóżku, nawet kiedy ledwo stał. Klękał i modlił się przed snem. Dla mnie to było świadectwo wiary. Oboje byliśmy na studiach teologicznych. No i trzeba było dodatkowo zrobić kurs angielskiego. Przychodząc na pierwsze zajęcia, zobaczyłam naprzeciwko siebie chłopaka. Maciek miał niesamowity wzrok. Patrzył tak trochę z podełba. Uśmiech. Te spojrzenia były takie, że trafiały nie na zewnątrz, tylko tak gdzieś do środka.
No Ania posiada taką urodę, która trafiła prosto we mnie od pierwszego zobaczenia.
Kiedy się poznawaliśmy, rozmawialiśmy, we mnie coś takiego było i jest, że Maciek powodował we mnie pragnienie, dawał odwagę przekraczania swoich ograniczeń, bycia lepszą. I że to strasznie mi się we mnie podobało. Na pewno też wspólna wiara. Pokazywał mi świat trochę szerzej, niż ja widziałam. Pierwszy raz u niego usłyszałam muzykę Toma Waitsa.
Lubiliśmy spędzać czas razem ze sobą. Sporo jeździliśmy na wspólne jakieś wyjazdy, rozmawialiśmy.
Opowiadałam o swoich niewydarzonych miłościach, o problemach. przez 2 lata. Nie byliśmy parą, ale byliśmy przyjaciółmi.
Troskliwej chyba szukałem osoby i taką znalazłem. Chyba też planowaliśmy dużo, w sensie, że tak sobie wyobrażaliśmy nasze wspólne życie i chcielibyśmy mieć rodzinę dużą, aczkolwiek każdy to rozumiał inaczej, tą dużą, bo ja sobie wyobrażałem ją trochę większą, Ania na tamten moment trochę mniejszą, no ale oboje na pewno chcieliśmy mieć dzieci.
To może po prostu mniej wkładać, to wtedy będzie łatwiej.
Ściskam ziemniaki przez praskę.
To będą kuski śląskie, kuseczki, ponieważ wczoraj nam zrobiła na obiad przyjaciółka takie kuski i rozeszły się bardzo, bardzo szybko, gdzie niektórym się nie dostało ich, więc żeby stało się zadość każdemu brzuszkowi, dorobimy dzisiaj.
Mieliśmy 3 dzieci, ale we mnie było takie pragnienie czegoś więcej. One też miało odzew w Ani. Mieliśmy przyjaciół i oni brali taką dziewczynkę z Supraśla, z domu dziecka. Zauważyłem, że to jest dobre miejsce dla niej. Ona rozkwita, uczy się, doświadcza.
Taki ogień w nim był, radość, impulsywność. No. Ona nie szła normalnie, tylko skakała, podskakiwała do przodu, do tyłu. A kiedy wyjeżdżała, po prostu widziałam, jak ona gasła. Oni z przyczyn formalnych nie mogli być rodziną zastępczą dla niej. I wtedy właśnie Maciek po którymś takim spotkaniu powiedział, a może my byśmy mogli być taką rodziną, do której takie dziecko mogłoby trafić.
Zdecydowaliśmy się na założenie rodzinnego domu dziecka w 2004 roku. Od miasta dostaliśmy na użytek tej działalności 2-poziomowe mieszkanie na TBS-ach. Przez pierwsze lata mieszkanie tak urządziliśmy, żeby klimat był. Myśmy to czuli, dzieci to czuły. Wymurowaliśmy jakąś ściankę z cegły takiej starej, rozbiórkowej. Prowadziliśmy się z 3 dzieci naszych i Ania już była wtedy w ciąży. I w styczniu 2005 roku przyjęliśmy 4 rodzeństwa. Z pogotowia opiekuńczego, 8-miesięczną dziewczynkę, 6-letniego jej brata, 10-letnią siostrę i 12-letnią siostrę.
Pamiętam dzień, kiedy przyszli wychowankowie. Babcia nas odbrała z przedszkola, potem tato nas przywiózł do domu, jak już oni byli i rozpakowywali się do szaf. Nie pamiętam, jak wtedy się czułam, miałam 5 lat. Pamiętam ten dzień, potem mam długą pustkę, ale było to wszystko naturalne. Tak jakbyśmy byli normalnym rodzeństwem, tylko że było nas nie 4, a 8. Mieszkaliśmy wszyscy w 3 pokojach, nie było rozróżnienia, że ja mieszkam z siostrą w pokoju, a wychowankowie mieszkają oddzielnie. I dalej mam kontakt z dziewczynami, czy właśnie z Maćkiem i jak komuś mówię, to dalej mówię, że jadę do swojej siostry albo do swojego brata. A o obecnych wychowankach, którzy się potem zmieniali, ciężko mi było powiedzieć, że to jest mój brat albo siostra. Oczywiście jako dziecko miałam myśli, że chcę mieć rodziców tylko dla siebie. Z rodzeństwem nie rozumieliśmy, dlaczego oni to robią, co im daje ta praca. Zrozumiałam to dopiero jako dorosła osoba, szczególnie już po wyprowadzce. Pisząc pracę na studia, biografię mojego taty, dowiedziałam się, jak to wszystko się zaczęło. No, oczywiście słyszałam to kiedyś, teraz dopiero usłyszałam to i doszło to do mnie. Zrozumiałam też, co ja dla siebie mogłam wziąć z tej pracy. Dało mi to chyba dużo empatii, dużo też zrozumienia i takiej otwartości na wszystkie chyba błędy ludzi. Można je wybaczyć i jest wszystko dobrze dalej, mimo tego, że ktoś popełnia te błędy, nawet czasem dosyć duże. To ile rodzice moi mają dobroci w sercu, to chyba wzięłam trochę, żeby przekazywać ją dla innych ludzi. Poszłam na pedagogikę.
Nawet słychać kawałek lekcji. Zobaczymy, co tutaj chłopcy robią. A wy co?
Oglądamy sobie.
A co oglądacie?
Świnkę Pepę.
Nie, no na waszym poziomie.
No tylko przeróbka.
Dobrze. Paweł, zejdź do Sylwii i powiedz, że u niej coś pani mówi. To dzisiaj robiliście na lekcji?
Nie, teraz.
Czy coś jest jeszcze zadane u ciebie?
Tak.
A co?
Coś z polskiego.
Dobra, to szukaj, otwieraj.
Po kolorze odpowiednio każdą skarpetkę. Została politykiem i zmieniła świat na lepsze. To chyba pierwsza.
Jaki to kolor?
Szary.
Szary.
To ołówek.
Albo wiesz co, masz... A jak pomalujesz czarną kredką lekko,
to szary.
To będzie szary. Bo ołówek jest twardy, to będzie. A to co się stało?
Kolega, mogę dopisać, powiedzieć, że teraz odrabiam lekcję?
Wiesz co, jak odrabiasz lekcję, to w ogóle lepiej wyłączyć to, bo wtedy ci nie będzie rozpraszało.
Dobrze, to
dam krzyżykiem.
W mojej pamięci się zachowało coś takiego, jak miał to na taki obraz przetworzyć, no to, że jest taki lejek i taki wir. I my tam wszyscy w tym jesteśmy. Było dużo pracy przy dzieciach małych, ale nie kojarzę takiego trudu emocjonalnego, wychowawczego. Ten pierwszy okres kojarzę jako uczenie się w ogóle nowej sytuacji.
Ludzie w ogóle jak przychodzili do nas i mówili, u was jest 8 dzieci, co wy robicie, że u was ich nie słychać? My też dobrze bawiliśmy się z nimi, rysując ogromne plakaty, ubierając choinkę na sanki, mąż chodził z nimi na górkę. Trochę też odnaleźliśmy dziecko w sobie, kiedy już byliśmy dorośli, zmęczeni czasami, no ale też zaczęły dzieci dorastać. Nasze rodzone dzieci były dużo młodsze, problemów takich z nastolatkami to uczyliśmy się na dzieciach przyjętych. Nie przeszliśmy w naturalny sposób tych trudności. Dużo rzeczy braliśmy do siebie. Jeżeli ginęły mi pieniądze, czy słyszałam różne epitety na swój temat. Moja figura po ciążach też się zmieniła. I czasami słyszałam, jaka ja jestem, albo jaka ja nie jestem, czego ode mnie oczekiwali. Wagary, ucieczki ze szkoły, jakaś agresja. Przyznam, że na to nie byliśmy gotowi. Musieliśmy szukać pomocy.
Teraz z tej perspektywy 15 lat trochę inaczej na to patrzymy. No ale wtedy myśmy to przeżywali i trochę się zastanawialiśmy, czy my mamy to dalej robić, czy nie. I trafiliśmy na szkolenie do takiego ośrodka pod Warszawą.
Drugi dom w Kuligowie, prowadzony przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Trafiliśmy na tam kurs dla rodzin zastępczych. Przeszliśmy taką trochę ewolucję, rewolucję, która powodowała zmianę w nas.
Najwięcej pracy było nad sobą, nad własnymi ograniczeniami. Zacząłem zauważać, że nie jestem aż tak fajny, jak myślałem o sobie. Nie jestem aż tak spokojny, cierpliwy. Wielu rzeczy nie umiem. I jak zacząłem pracować, no to zaczęło przynosić jakieś efekty. Do różnych rzeczy nabieraliśmy dystansu.
Przez te 10 lat, kiedy tam jeździliśmy, pomyślałam sobie o wszystkich kursach, superwizjach. Myślę, że nawet by się nazbierało jakieś 1500 godzin, które tam spędziliśmy.
Ja miałem wyobrażenie, że my się będziemy opiekowali biednymi dziećmi. To takie jest wyobrażenie dosyć powszechne. To nie jest świąteczna pomoc i to nie jest kwestia dobrego serca i dania opieki i zabawy, tylko też kwestia rozumienia tych dzieci, stawiania granic.
Do Ani i Maćka, do cioci i wujka wprowadziłam się mając 10 lat z całym moim rodzeństwem. To był nowo otworzony dom dziecka. Tam mieszkałam przez 10 lat. Uczucie, które przeważało, taki strach, że my będziemy gorsi od tych biologicznych dzieci. My jednak do nich dochodzimy, że my nie jesteśmy ich dziećmi. Czułam się inaczej traktowana, mimo że tak nie było. Moi sokowie dbali o to, żebyśmy mieli kontakt z biologicznymi rodzicami, więc nigdy ich nie postrzegałam w takich kategoriach, ale takim punktem zwrotnym było, kiedy zaszłam w ciążę. Chodziłam wtedy jeszcze do liceum, kończyłam szkołę.
Byłam taka dumna z siebie, kiedy zapytałam, jak się czujesz?
Ciocia zadzwoniła do wujka i mówił, że jedzie rowerem. Ciocia powiedziała, że lepiej, żeby się nie zatrzymał, no i powiedziała, że on zostanie dziadkiem. To chyba właśnie wtedy takie było, że oni tak to czują. Moje dziecko nienarodzone. Wtedy poczułam, że na nich mogę bardzo liczyć. Bez tej rozmowy z ciocią, z wujkiem, byłoby tak, że ja bym w głowie się zamknęła i bym tam sobie te wszystkie takie złe scenariusze układała.
Widziałam w Karolinie czas ciąży jako też czas jej przemiany. Z trochę nerwanej, buńczucznej nastolatki, która więcej uciekała ze szkoły niż w niej była. Stała się oazą spokoju, odpowiedzialności. Się śmiałyśmy razem, że ona chyba wtedy miała największą frekwencję w szkole.
Ciocia Ania była przy porodzie Marceliny i to było bardzo ważne dla mnie.
Wspaniałe to było doświadczenie. Zdjęcie zrobiłam jej, kiedy Karolina po raz pierwszy spojrzała na swoją córkę, taką jeszcze upyćkaną, bo wszystko przygarnęła ją do piersi i jaki ona miała wtedy cudowny wyraz twarzy. Uchwyciłam to. Chociaż popękały jej naczynka i na twarzy, i w gałkach ocznych, ona była tak piękna. I płakała, i się śmiała. Wszystko w jednym było. I coś mówiła do tej małej, do mnie, i patrzyła z takim i miłością, i niedowierzaniem. To jest jej.
To mały Jasiek, kotek, który lubi sobie pospać, zjeść. To jest taki leniuch. Ale jak z Wiktorią, z Kubą i z Kajtkiem puszczaliśmy dla Jasika bańki, to się tak fajnie bawił, słodko. No.
Jestem tutaj 2 lata, ale jednak oni mi nie oddzielają, tylko jesteśmy razem wspólną rodziną, wszyscy. Byłam wcześniej w domu dziecka, które prowadziły zakonnice. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam, bo uczę się jak w rodzinie. Nie muszę brać jakichś faktur na zakupy, bo w domu dziecka jest najczęściej tak, że muszę pokazać, że tego nie mam. Jest hałas. Ciężej pogadać z wychowawcą, powiedzieć o swoich problemach, albo mieć gorszy dzień, bo wtedy to mówią... Tutaj każdy ma zły dzień, no ale czasem jak ktoś ma gorszy dzień, no to nie powinni jeszcze się narzucać. Tutaj to rozumieją, pójdziesz na spacer nawet, a w domu dziecka co, nie puszczą ciebie. Bardzo to było ciężkie. Każde święta spędzałam z bratem, z ciocią. Pierwsze święta spędziłam tutaj, bo nie wypaliłem moje urlopowanie. Wszyscy siebie znali, podchodzili, składali życzenia. Ja pobiegłam na górę do pokoju. Nie dałam rady siedzieć. Łzy w oczach. No, ale wujek to rozumiał. Powiedział, że okej, jak będziesz dała radę, zejdź na dół. No i potem zeszłam oczywiście. Dalej nie byłam jakaś super szczęśliwa, ale kolejne święta, kolejne i normalnie jakbym była tutaj bardzo długo i wszystkich bardzo dobrze znała. Kończę niedługo 18 lat i ja bardzo dobrze wiem, że to będzie trudne, ale jednak chcę zapomnieć o tym, co było ciężkiego, no i się uczyć życia własnego.
Ewa, mur po francusku. Nie, le mur.
Idę po Tosia.
Serenka nasza stała.
Idź po Tosie.
Wow.
Starczy.
Okej. Okay. Podziwiam
na stole. Proszę do
stołu. A ja mogę ważyć?
Lemur.
Hej,
możesz
być ciszej.
Smacznego. Dani, do Maćka przychodzę ponad pół roku. A no, znam się dosyć długo. To ja nie przychodzę do zwykłych znajomych, tylko czy raczej to czuję, jakbym przychodził do rodziny. To jest... Dłuższy czas jestem sam. Jestem po rozwodzie. Bardzo dobrze się czuję, kiedy oni o coś mnie proszą. Gdzieś podwieźć na przykład jedno dziecko, czy drugie gdzieś, czy zabrać. Z drugiej strony też lubią, kiedy przychodzę tutaj i z nimi rozmawiam. Przed chwilą skończyłem grać w Chińczyka z Krzysiem. To też jest takie fajne, że dziecko czuje radość, a to jest coś takiego, co w środku powoduje takie małe motyle o brzuchu. Może to słowa górnolotne, ale ja tak się czuję. Lubię być potrzebny. Kiedy będzie padać, czy będzie słońce świecić, ja mogę tu sobie zajść, wypić kawę. Ktoś ci kocha takim, jaki jesteś i wierzysz, czy nie wierzysz, czy twoje poglądy polityczne są takie i owakie. Tutaj ważne jest sercem, którym tu przychodzisz.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Dom. Opowiadali Ewa, Anna i Maciej Mojsakowie wraz z dziećmi.